Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, mamy dzisiaj środę. Fernando Santos nie jest już trenerem reprezentacji Polski. Chciałoby się powiedzieć, co poszło nie tak. Kurwa, wszystko jest jedyną odpowiedź, wszystko. I taki był strasznie ciężki te dwa tygodnie z kadrą bez FPL-a. I zaraz wracamy, Marcinie, zaraz wracamy. Dostaliśmy tysiące pytań, setki, prawda? Dużo tam jest pytań bez odpowiedzi
setka,
jeszcze.
Setka pękła, to prawda.
O, cudownie, cudownie, cieszę się, bo nawet widziałem, że Michał Gutka wrzucał nawet takiego tweeta, że już pora odkurzyć swój skład FPL-owy i faktycznie też już mi do tego blisko, coraz bliżej, żeby zmarnować swoje dwa darmowe transfery. Ty czaisz się ze swoją kartą, jesteśmy wszyscy, cała społeczność FPL-owa żyje w niepewności, w oczekiwaniu. Marcinie, co tam ułożysz? Rozumiem, że dzisiaj z nami się tym nie podzielisz zapewne, prawda?
Znaczy, ja myślę, że to ty po prostu żyjesz w niepewności i tylko się zasłaniasz społecznością. Ty już wiesz.
To właśnie.
Nadciąga perfekcyjna jedenastka.
Ach, tak, tak. I coś czuję, że odsadzisz mnie na Kessel Run, czyli na ile? Na milion? Na dwa?
Mniej więcej. 12 parseków.
No. Tak to będzie. Środa dzisiaj, kiedy rozmawiamy, startujemy w sobotę, z tego co pamiętam, tak jakby powinno w sobotę 12.30, tam 12 deadline i po prostu lecimy. Mnóstwo pytań, Marcin, ale ja najpierw zadam tobie pytanie, które dostaliśmy od kolegi Kuby, który postanowił przy okazji postawienia nam kawki na Buy Coffee Tu wrzucić pytanie w wiadomości. To pytanie jest skierowane do ciebie i brzmi: ulubione gry planszowe Garetha. Ładne pytanie o FPL.
Proszę, tak, no fenomenalne pytanie wybrałeś na początek, tak? Zwłaszcza, że troszeczkę mnie zaskoczyło. No dobra, to no, klasycznie z pamięci. Powiem ci tak, że nie jestem kimś, kto ma ulubione gry planszowe, takie, które mógłby w które gra bardzo długo, do których wraca. Ja jestem graczem sezonowym, na zasadzie gram długo w jakąś grę, jest fajnie, a później troszeczkę mi się nudzi, odkładam ją albo sprzedaję, więc nie mam takiego jednego tytułu. Wiesz, mam ulubioną piosenkę, mam ulubiony film, mam ulubiony serial, książkę, nie mam ulubionej gry planszowej, ale na pewno przez ten długi okres przygody z planszówkami wciąż mogę polecać każdemu takie klasyki, które ja uwielbiałem, i będzie to na przykład gra Battlestar Galactica wraz z bodajże trzema dodatkami. Fantastyczna przygoda w świecie wykreowanym przez kultowy serial. Tak, zagrywaliśmy się tak długo, dopóki ekipa wytrzymała, bo niestety ta gra najlepiej się sprawdza, jak grasz 4 do 5 osób.
No to dużo teraz.
I dopóki ekipa żyje. Tak, no w tych czasach właśnie, no generalnie też mentalność się zmienia. Wiesz, inne gry bym wymienił 15 lat temu, 20 lat temu, inne gry wymienię teraz, bo są inne warunki do grania. No to sam powiesz mi, że zebrać ekipę 5 dorosłych osób do zagrania w planszówkę o weekend to jest zadanie niemożliwe.
Ale za to
prędzej dziką kartę ułożysz, niż taką ekipę
zbierzesz.
Ale
zebrać 5 dorosłych ludzi do buteleczki albo kilku Baczewskiego zimnego, to już łatwiej i właśnie tak spędzę sobotę.
I to jest fajny pomysł, zwłaszcza, że tą flaszkę często balisz szybciej, niż ułożysz albo rozłożysz planszę wraz z innymi asetami, żeby z kim zagrać. Ale w każdym razie Battlestar Galactica bardzo wysoko jest w mojej hierarchii. Inną grą, powiedzmy, ze świata seriali, filmów, będzie na pewno Star Wars Rebellia. To jest klasyk, który jest właśnie grą dla dwóch osób. To jest taka gra dla kogoś, kto nie ma tej ekipy. Osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen, ale to jest tylko otoczka, to jest doskonała gra taktyczna. Byłem i jestem wielkim fanem gry planszowej Cthulhu Call of Madness, przede wszystkim za klimat. Jak mówiłem, był teraz dodruk Machina Arcana, również oparte na mitologii Cthulhu, tylko inne realia, czyli bardziej steampunkowe. Bardzo długo, świetnie się bawiłem przy grze Race for Galaxy, jak mnie pamięć myli. połączy. Znaczy, to jest gra oparta na budowaniu talii, ale świetna otoczka, grafiki, dużo mechanik. No naprawdę bawiłem się bardzo dobrze. Siedem cudów świata bardzo dobrze też wspominam. Później troszeczkę odszedłem od gier właśnie typu 4-5 osób, poszedłem w stronę gier narracyjnych, fabularnych, gdzie po prostu generalnie grasz kampanię, grasz przygodę z ekipą mniejszą, większą, ale jest to przygoda na duże. Jestem wielkim fanem na przykład polskiej ekipy Awaken Realms i ich wszystkich gier, jak Nemesis, obu części, jak Tainted Grail, Upadek Avalonu i teraz będzie część druga. Czekam w tym roku, aż przyjdzie do paczkomatu ISS Vanguard. To jest gra fabularna o eksploracji kosmosu, którą też wsparłem na Kickstarterze. Wsparłem również ich produkcję Stalker, która będzie w przyszłym roku. Więc, ale to są gry fabularne, takich gier jest dużo. Podobało mi się budżetowe, tanie Destinies, to jest gra za jakieś 100-120 zł do kupienia, gdzie przygoda jest z aplikacji na komórce, gdzie masz tam narratora, muzykę i tak dalej. To też tworzy klimat w słowiańskich, to są te słowiańskie klimaty, te rzeczy. Kurczę.
A czy Marcinie do gier lubisz sobie wrzucić?
Ja mogłem tak gadać. No, tak, często. Tak. Jak graliśmy kiedyś w Discenta, to są takie te klasyczne gry, gdzie łazisz po lochach z ekipą. No to wiadomo, że do takich gier zawsze sobie jakąś muzyczkę w tle włączysz to podnosi klimat. No i z takich gier bardziej szablonowych, typowych, bardzo sobie zawsze chwaliłem to całą serię Wsiąść do pociągu.
A ja też lubię.
Natomiast mógłbym długo gadać, bo wiesz, tak trochę wyrwany, to mi mnóstwo tytułów ucieknie, ale jak widzisz, nigdy nie grałem w gry ekonomiczne, w takie klasyczne euro też nie gram, gry karciane raczej też nie. Teraz ustawiam właśnie raczej na narrację, na taką dłuższą rozgrywkę, bardziej klimatyczną.
Okej, okay, rozumiem. Mam nadzieję, że nasz kolega jest zadowolony z tej odpowiedzi. To co, Marcinie? Polecamy się z kawkami, myślę. By Coffee to CPNT. Możecie wesprzeć naszą działalność podcastową. Podcastową, dobrze mówię? Podcastową chyba. Tak się powinno powiedzieć. Co, Marcinie, lecimy? Bo tych odpowiedzi
jestem przygotowany. Ja rozumiem, że tam jakiś znacznik zrobisz na zasadzie planszówki, cyk, a później odpowiedzi na pytania, żeby nie było, że kogoś meczymy tymi nerdowskimi klimatami. Bo chwalono nas za to, że jesteśmy już, kurczę, coraz bardziej w technikę idziemy. Ja się blika nauczyłem, a ty ogarnąłeś wskaźniki. Tak. Jedziemy. Pierwsze pytanie kolegi Kamila. Dziga karta z Salahem czy bez? I to pytanie nie bez kozery wziąłem jako pierwsze, bo to jest problem dla mnie i to w zasadzie jest rzecz do przemyślenia dla każdego. Teraz jakbym ciebie o to zapytał, to ja wiem, że jak ty będziesz układać kartę po następnej przerwie, w trakcie następnej przerwy, ostatnio mówiłeś, że Salaha tam będziesz wciskać i zakładam, że zdania nie zmieniłeś.
Tak, tak. No, raczej tak.
Ja mam taki plan, że jak usiądę w piątek wieczorem do układania dzikiej karty, w ogóle podoba mi się to, że ta kolejka rozpoczyna się w sobotę, że mam ten piątek, gdzie mogę sobie na spokojnie usiąść, pomyśleć, jeszcze troszeczkę na cenach zarobię, bo zauważyłem, że jednak jest duża dynamika zmian cen w trakcie tej przerwy, więc może coś tam jeszcze zarobię i na spokojnie tą kartę ułożyć. I chcę zrobić tak, że tą kartę ułożę z Salahem. Jak ją ułożę z Salahem, to go wyrzucę i wstawię za niego Sona. I zobaczę, ile zostało mi w banku pieniędzy. Znaczy wiem, ile mi w banku pieniędzy zostanie. Ale zobaczę, jak ta karta mi się podoba. Dlaczego? Ponieważ faktycznie miałeś trochę racji, mówiąc, że i te fiksy się zmienią. I Salah to nie jest ktoś, kogo tak łatwo zignorować. Na razie się go łatwo ignoruje, bo jeszcze to wszystko się powoli rozkręca i inni pomocnicy punktują równo. Ale wydaje mi się, że jak te fiksy się zmienią, jak ta przebudowana linia pomocy Liverpoolu zacznie trybić, to może być błędem, jeżeli go mieć nie będziemy. Dlatego chcę sobie ułożyć kartę i zobaczyć, jak bardzo to mnie będzie kosztowało granie bez Salaha. Jednocześnie zobaczę, czy ma sens grać z tym wkładem, mając w banku, na prawie 3 banki. Bo ja bym musiał tak zrobić, nie? Że jak wywalę Salaha i wezmę tego Sona na weekend, zostanie mi w banku hajs na Salaha, żeby go ściągnąć. Muszę się zastanowić, czy ma to sens. To jest ruch trochę strachliwy, ale z drugiej strony będzie go ciężko tego Salaha wcisnąć nawet za dwa transfery.
No będzie. Będzie ciężko, szczególnie, że Tottenham, nawet gdyby ktoś myślał, wiesz, a sprzedam sobie Sona wtedy, no to Tottenham, który załóżmy, że miał dobrą formę, tak? I w 8. kolejce pojedzie na Luton. Oni nie mają pucharów. Załóżmy, że Son cały czas będzie grał na 9, no to z tym Luton zdobędzie dobre punkty, załóżmy. Potem ma Fulham, Crystal Palace, Chelsea i Wilki, więc to nie jest to, nie będzie dobry moment, żeby takiego Sona sprzedawać. Trzeba będzie inaczej kombinować wstawienie Salaha. Więc tak, to będzie wyzwanie.
W ogóle dzika karta jest wyzwaniem, bo z tym się wiąże kolejne pytanie. Co z Bruno na dzikiej karcie, co ze Sterlingiem na dzikiej karcie? I to jest problem każdego, kto odpalił dziką kartę w tej chwili, również mój, ponieważ sprzedajesz zawodników, których broni statystyka, których broni historia, których broni jakość. Jeżeli sprzedajesz Bruno, który jest w tej chwili w top 5 pomocników, no okej, jest szósty, przepraszam, którzy oddali najwięcej strzałów, którzy mają tych strzałów dużo celnych i Bruno przecież ma 300, z których wykorzystał jedną. Więc musisz mieć świadomość, że to może jebnąć, za przeproszeniem, tak? To samo jest ze Sterlingiem. Oczywiście, że jest Chelsea ma duży problem i to widać i w zasadzie Sterling to punkty tylko z Luton, co też można przewidzieć, bo Luton jest fatalne, ale Chelsea jeszcze jest mocno niepokładane, ale to też nie ma gwarancji, że w tej kolejce wywalony na dzikiej karcie Sterling nie da punktów z Bournemouth, więc to będzie boleć. Ja unikam odpowiedzi na pytanie, co z Bruno, co z Rashfordem, co ze Sterlingiem, gdyż sam do końca nie wiem. Ja przecież przed odpaleniem dzikiej karty miałem całą trójkę, Rashforda, Bruno, Sterlinga. Nie wiem, kogo sobie zostawię, muszę to grubo przemyśleć. Na to pytanie, powiem uczciwie, nie ma odpowiedzi. No bo przecież ciężko mi powiedzieć, wyrzuć Bruno, weź Madisona, będzie więcej punktów. Być może z Sheffield, tak.
Tak, ale... dokładnie. Gdybyśmy to rozpatrywali teraz na 4 kolejki, to jest bardzo trudna odpowiedź. Szczególnie, że Tottenham ma te dwa ciężkie mecze z Arsenalem i z Liverpoolem, które pewnie no, nie spodziewam się aż tylu punktów wtedy, więc widzimy, nie wiem, powiedzmy sobie 10 plus z Sheffield, potem poniżej 10 z Arsenalem i z Liverpoolem, no i pewnie znowu 10 plus z Luton, prawda? Gdzieś tak trzeba byłoby to zakładać. A Bruno przy tym kalendarzu i Rashford no, są w stanie zagrać z 3 dobre kolejki po 10 plus. Tak bym zakładał.
No oczywiście, Rashford jest czwartym pomocnikiem, jeżeli chodzi o dane strzały, jeżeli chodzi o zagrożenie. Odkąd szedł na plankę, przecież są asysty, jest bramka. Tutaj, jeżeli ktoś szuka tak naprawdę argumentów, by ich wyrzucić i wziąć kogoś lepszego, no to oczywiście będą mecze w Europie. I druga rzecz, no klimat wokół drużyny. W United no chyba nie jest fajnie po odsunięciu składu Sancho, po problemami z Antonym. Nie mam pojęcia, bo się na tym aż tak dobrze nie znam. Nie wiem, jak to wpływa na to, co siedzi w głowie Rashforda, nie wiem, co siedzi w głowie Bruno Fernandesza, ale generalnie klimat jest kiepski. Może lepiej jest w Chelsea, no ale tam też po tych wszystkich transferach, wydanych milionach w zasadzie efektów nie ma i jedna i druga drużyna ma swoje problemy, też jeśli chodzi o taktykę i o trenerów. To są jakieś argumenty, by się ich pozbyć, bo łatwiej będzie sobie mówić, że Tottenham jest bardziej poukładany, patrząc na punkty, patrząc na styl, patrząc na liczby oddanych na przykład strzałów drużynowo. Tottenham jest drużyną numer 2 w kontekście oddanych strzałów, zaraz po Brighton. Również jest numerem 2 w kontekście celnych strzałów. To wszystko jest na plus. United gdzieś tam zamyka dziesiątkę. Chelsea chyba było szósta, to tak z pamięci mówię, więc zawsze sobie znajdziemy argumenty pod tezę, ale też trzeba mieć z tyłu głowy, ja taki jestem nudny, ale trzeba mieć z tyłu głowy to, że sprzedając zdrowego, jakościowego zawodnika, to się może po prostu zemścić.
No może, ale wiesz, no po prostu ta kolejka, no ona ma tak duże możliwości, że coś ci się zemści.
Oczywiście, że tak.
Chyba, no... Wydaje mi się, że to jest taki... Znaczy, ja już tego współczynnika chyba nie biorę pod uwagę przy moim składzie, przy moich dwóch darmowych transferach. Po prostu zakładam, okej, może się to przydarzyć, ale zaatakuję, w sensie zrobię to, co uznam, że w tej kolejce przyniesie mi więcej punktów i hipotetycznie przez najbliższe cztery kolejki dla mnie będzie lepsze i muszę to zrobić, muszę tak zagrać, nie mogę być znowu, kurde, zakładnikiem tego, a może teraz, a może...
No, oczywiście, że tak, ale z drugiej strony, jeżeli United gra teraz z Brighton, a Brighton w ciągu czterech kolejek straciło aż sześć bramek. Na własnym stadionie przecież oni dostali od młotów chyba trzy bramki. No. Ciężko powiedzieć, że Bruno czy Rashford, którzy są wciąż wysoko w stacjach i na boisku w zasadzie też nie powiesz, że jest bardzo źle, mimo że nie jest dobrze. Są kandydatami absolutnie do sprzedaży. Tyle jasne. Chciałem powiedzieć i proponuję pojechać z pytaniami dalej. Nie? Kolejne pytanie Michała Miksona. Już chyba nieaktualne. On pyta, czy na dzikiej karcie warto iść w parę Areola Turner. Coraz więcej jest przecieków, że Turner jednak straci skład, że nowy grecki bramkarz. Jest mi cholernie, kurwa, przykro, że ci nie zagra Turner w tej kolejce, a może zagra, bo może być taki case, że na presie trener powie, jeszcze tym razem zagra Turner. Może te przecieki to nie jest do końca prawda. Wydaje mi się, że jednak pan Odyseusz ten skład będzie miał. Zobaczymy, czy na presie dowiemy się coś więcej. Na dzikiej karcie nie warto brać Turnera. Jeżeli nie masz dzikiej karty, to oczywiście nie warto tracić transferu, żeby Turnera sprzedać. Chcesz coś dodać w temacie Turnera?
Ja chciałem coś na temat Pickforda powiedzieć, ale to chyba będzie jeszcze
mnie. Ja w temacie Pickforda to wydaje mi się, że do weekendu jego wartość spadnie o 0,1, ale
odrobi ale to chyba... do ósmej kolejki odrobi to, do ósmej kolejki Pickford będzie, będzie wysoko w liczbach punktów.
Jak usiądzie przed metrem i będzie drobniaki zbierał do czapki.
Od piątej do ósmej
to
kolejki
to się może odrobi.
Pickford według mnie będzie wysoko. Jeżeli nie, no to go sprzedam, ale no widzę tutaj potencjał. Widzę tutaj potencjał
na memy. W temacie bramkarzy będzie pyta, co zrobić z bramkarzem, który nie zagrał u niego w dwóch ostatnich spotkaniach. Jest tutaj pewien sarkazm, chodzi o Nanę, który w dwóch ostatnich spotkaniach punktów dał. Zero. Znaczy ja wiem, że to pytanie jest fajne, jest chwytliwe, ale troszeczkę nie ma sensu, ponieważ no zmarnujesz transfer, żeby walić Onanę przed meczem u siebie z Brighton?
Nie, Onana jest nie do ruszenia w tym momencie.
No,
nie ma
sensu. Nie wierzę w czyste konto na Old Trafford, ale też transfer na bramkarza przed dziką kartą, no nie ma sensu, chyba że jest to Pickford. Ja uważam, że Pickford to jest, kurczę, absolutna dyspensa nawet na hita za minus 4. Jakbyś do kościoła poszedł, to byś usłyszał,
jak
że...
mówisz hit za minus 4, to
za Pickforda, to ja uważam, że warto. Błażej zapytuje, jaki napastnik za Antonio. I ja mam tutaj powidoki. Czy mi się dobrze wydaje, że Błażej w poprzednich pytaniach pytał nas, czy wziąć Antonio?
Tak, możliwe. Było takie pytanie. Powiedziałem, że w sumie można zaryzykować na to jedno spotkanie, bo to miał być ruch na jedną kolejkę, pamiętasz?
A, no, dlatego powiedzmy, że to pytanie ma sens. Kto za Antonio? To chyba mówiliśmy o tym wielokrotnie, że lista napastników jest krótka. Mamy dwie zakładki.
Czekaj, no ale on kosztuje 6,5 czy 6, Antonio?
Antonio kosztuje chyba 6,5.
No to wiesz, to mało jest możliwości.
Przepraszam, Antonio kosztuje w tej chwili 6,1, nie 6,5. Tych możliwości w takim razie jest jeszcze mniej. No tak, no bo rozumiem, że mówimy tutaj o sytuacji, gdzie mamy tylko 6 baniek, tak?
No, więc ja myślę, że Eduard jest jedyną sensowną sytuacją.
Znaczy Eduard jest drugim napastnikiem, jeżeli chodzi o liczbę oddanych strzałów. Bronią go statystyki, broni go kalendarz.
Bronią go punkty, bo jest czwartym napastnikiem, a tak naprawdę to jest, dobrze, czwartym, tak? Ma jeden punkt mniej niż...
Znaczy ważne jest to, że on już ma absolutnie chyba pewny skład, tak, w ataku Orłów. W zeszłym sezonie tam zawsze jakaś rotacja z Matetą wchodziła jeszcze. Minuty były ograniczone. Tutaj
on już miał
niemal...
bardzo fajny pre-season, przypomnę. I ma 10 punktów więcej niż wielki João Pedro z Brighton.
No, João Pedro miał jeden dobry mecz. Powiedzmy sobie inaczej. Ma więcej punktów niż Isak, ma więcej punktów niż Watkins, gdybyśmy chcieli być złośliwi.
Tak,
ktoś tam
no,
ma Watkinsa.
Watkins jest przykrym tutaj niestety.
Teraz
przykrym
tak.
Historią.
Czy my chcemy powiedzieć, że polecamy Morisa? Morris kosztuje również 5,5. Kim jest Carlton Morris? To jest napastnik Luton, który jakby nie patrzeć, zagra w siódmej kolejce podwójną kolejkę. Mamy mecz z Evertonem, mecz z Burnley. Mamy drużynę, która nie jest najmocniejsza w ataku i mamy przeciwników, którzy nie są najmocniejsi w obronie. I to może być sytuacja z cyklu Mem 2 Retards Fighting, ale to też może być jakaś okazja na szukanie punktów. Rozważałbyś Morisa?
Tak.
Pytam naprawdę na poważnie.
Ja ci na poważnie odpowiadam, że tak. Troszkę, kurde, o nim zapomniałem przez chwilę. Ale znaczy, wyrobiłbym jednego z tej dwójki. Albo Morisa za podwójną kolejkę i w sumie za sensowny kalendarz, no bo oni na 5 najbliższych kolejek 3 zagrają u siebie, to jest spoko. Więc tak bym po prostu próbował zrobić którego z nich. No, Eduard ma dużo lepsze ma statystyki. No tutaj.
Tak, znaczy, wybierając pomiędzy. Znaczy, do 6 milionów niechętnie przyznaję, że Eduard ma świetne statystyki. Są fajne różnice, jak Kunia, którego nikt nie weźmie. Jest Semenio, którego nikt nie weźmie.
Kunia ma Liverpool, Manchester City, Aston Villa.
Oczywiście, że
ciężkie,
tak.
Ciężko.
Solankę niestety jest 6,5, to jest problem. Wisa 6,2, no Wisa jest wysoko w statcach i patrzymy na Mbeumo. Wisa też te punkty daje regularnie.
Tak, tak. Tak. Przynajmniej dawał.
Tak, ale chyba tutaj chyba temat zamykamy.
Jeszcze te dwa nazwiska.
Dokładnie, no powiem tak, no, gdybym miał pierwszy w nocy powiedzieć, to bym powiedział faktycznie Eduard.
Mhm. No, dlatego ja zapomniałem o tym Morisie, bo ta podwójna kolejka wyleciała podczas tej przerwy.
No, podwójna kolejka wygląda jak sketch w kabarecie, ale kurczę, no jeżeli kolega wziął Antonio, to ja nie widzę problemu, żeby wziąć również Morisa, tak? To jest podobna
półka
drewna.
Można spokojnie w kolejce 7 sprzedać Eduarda i kupić wtedy Morisa, nie? A jednak tutaj przeatakować zawodnika, który dzisiaj ma lepsze statystyki i gra w lepszym zespole.
No dokładnie. Bartosz Parzyszek. Pozdrawiamy. Pyta, czy podwalenie na dzikie karty Totków jest dobrym ruchem, czyli Son i Madison. Jako, że ja się znam na tym lepiej, gdyż mam dziką kartę odpaloną, a ty nie, no. Uważam, że jest to genialny i fantastyczny ruch.
O, ty już troszkę odkrywasz karty, Marcinie. Ja nie, bym no, zrobił to samo dzisiaj. Na szczęście, tak, zrobiłbym dzisiaj to samo, troszkę bym nie patrzył przy karcie dzikiej, mówię.
Znaczy, inaczej, dzika karta może łatwo jebnąć, ale jeżeli czegoś jesteśmy w miarę, może nie tyle co pewni, co to jedyne coś możemy przewidywać, to zwycięstwo Tottenhamu nad Sheffield i to, że tam bramki będą. Jeżeli bramki będą, no to Son i Madison, patrząc na kalectwo Richarlisona na kadrze oraz to, że po powrocie do Londynu rzekomo nawet będzie szukać pomocy psychologa, żeby tam sobie poukładać pewne rzeczy w głowie. Ja się teraz nie nabijam, bo to są poważne sprawy. Dobrze, że je będzie szukać. To jednak dla nas, dla posiadaczy nowych Sona czy Madisona, ta dwójka na dzikiej karcie na Sheffield, no musi być. Też zwłaszcza, że Son będzie tutaj różnicą, nie każdego stać, żeby go sobie ściągnąć.
Tak,
no
to
dobrze,
teraz,
odpowiedzieliśmy.
I też nawet jeżeli kogoś stać, to pewnie dużo trudniej mu wybrać, kogo ma sprzedać, wiesz, na tak za transfer albo za dwa. A jak robisz dziką kartę, to sobie tak może zmienić skład, że okej, tak już leci dużo, więc ten Son z Madisonem łatwiej go tam gdzieś wcisnąć po prostu.
Dokładnie. Dzika karta jeszcze jest tematem pytania. Jacy bramkarze są najlepsi na dzikiej karcie? Znaczy, każdy powie Areola, to nie ma dyskusji, ale ten drugi, bo jest problem.
Ja bym wybrał bramkarza Fulham.
Kuźwa, no ja też. Wstawiłem Leno i wydaje mi się, że sobie z nim zostanę. Po pierwsze, dla bezpieczeństwa i dla ciepłej podusi, bo grają u siebie z Luton, mogę tam liczyć na czyste konto? Mogę. Mimo, że mam z tyłu głowy, że Fulham chyba statystycznie jest najgorszą defensywą na bramkę, ale leci nawet
jest,
strzałów.
Ale w grali City, wiesz, to też tam no, wypacza
wiem,
troszkę, prawda?
Ale powiedzmy, że mogę naiwnie liczyć na czyste konto z Luton, a mam tego Areolę, który jako tako tam się może rotować, więc też postawiłem na Leno. Jeżeli komuś Leno nie leży, no chyba Flecken. Flecken jest nudny jak Flaki, jak i ha-ha-ha.
Albo liczyć
ale
na to, że Sanchez zrobi jakieś czyste konto. No bo
tak, ale też trudno sobie wyobrazić skład bez Chilwella, a dublowanie defensywy Chelsea mi nie leży.
Okej, rozumiem. Ja no akurat i Vicario, bez Chilwella sobie skład wyobrażam.
Ja jeszcze nie. No i Vicario, tylko to już jest wydatek 5 baniek.
Tak, i te ty dwa mecze w środku. I tam nawet wtedy Areola ma słabo, przynajmniej jeden mecz, więc ciężko.
Dokładnie. Jedziemy dalej. Rafał zapytuje, czy mamy Guardiola i czy kupujemy Madisona za Mbeumo.
Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć, bo nie usłyszałem tego pytania.
Guardiol trzymamy, czy sprzedajemy.
A, okej.
Okay. Oraz czy pozbywamy się Mbeumo, a kupujemy Madisona.
Znaczy, wiesz co, no mnie naszła taka myśl, że ja generalnie oprócz Haalanda w najbliższym czasie nie będę chciał mieć żadnego innego napastnika, znaczy zawodnika Manchesteru City. Po prostu nie chcę. Chcę sobie, wiesz, nie chcę jarać się meczem w 6. kolejce z Nottingham Forest, żeby się okazało, że mój zawodnik nie wychodzi. Więc dla mnie nie jest on do trzymania. Tak samo jak...
Rotacja Guardioli jest rzeczą absolutnie normalną. Defensywa jest już chyba niemal cała gotowa do gry. Nie wiem, jakie tam są wyjście o Stonesie. Guardiol zawsze będzie miał konkurencję w postaci Ake, który notabene ostatnio jest takim dobrym wyborem w FPL-u. A jak nie Ake, to przecież może grać na środku, a tam jest jeszcze gęściej. Więc na dzikiej karcie bym się Guardiola nie pakował. Jeżeli kolega Rafał chce go sprzedać, pewnie ma jakiś pomysł, może na uwolnienie hajsu. Ja uważam, że sprzedaż nie ma sensu Guardiola, bo przecież rotacja nie oznacza, że nie ma składu, no nie? Ale powiedzmy, że na dzikiej karcie jest do wyrzucenia. Jeżeli jest sposobem, żeby kupić kogoś tańszego, a kupić kogoś innego, no to spoko. A Madison za Mbeumo?
Bym się zastanowił. To jest... Czy Madison za Mbeumo?
No, Mbeumo gra na wyjeździe z Newcastle.
Wiesz co, myślę, że przez 4 kolejki będą mieli podobny punkt. To tyle powiem. Tak bym do tego podszedł. Pewnie łatwo by mi dzisiaj było zrobić taki transfer, ale summa summarum uważam, że będą mieli podobne punkty. Wiadomo, że ta kolejka 6 tutaj, że tam się spodziewamy dużych punktów od Tottenhamu, więc ciężko takiego ruchu nie zrobić, jak się chce wstawić Madisona, no i masz tego Mbeumo i co.
Znaczy ja byłem z tych, którzy mówili, że Mbeumo nie jest regularnym zawodnikiem i ta średnia punktów zacznie spadać, ale myliłem się. Jak na razie jest wysoko Newcastle i czyste konta, no Newcastle się brzydzi czystymi kontami, wyraźnie za sobą nie przepadają wzajemnie i jeżeli stracą bramkę na własnym stadionie w tej kolejce, a tracą za każdym razem, no to przecież Mbeumo na spokojnie może być w to zamieszane. Więc to jest taki rzut monetą, no kurczę.
Chociaż zobacz, jeszcze jak popatrzymy się na cenę, jest chyba milion różnicy, mniej więcej. Milion jest, nie? Pomiędzy nimi. No to już myślę, że punkty Mbeumo, milion jest dokładnie. Myślę, że punkty wyjdą zdecydowanie taniej po stronie Mbeumo. Nawet jeżeli będzie o kilka mniej, to i tak wartość ich będzie wyższa niż punkty od Madisona.
To prawda. Pytanie, no dobra, no zadam je. Czy sprzedałbyś Pickforda w tej chwili? No ja uważam, że nie, no kurde, jak już ktoś go nie sprzedał, to już pewnie
jak
z nim siedzi.
Nie sprzedaje.
Więc, no właśnie, no oczywiście, że wkurwia, ale no jeżeli mówimy nie sprzedajesz Onany, no to już tego Pickforda zostawmy. Na dzikiej karcie oczywiście, że tak, to nie ma dyskusji. Krótkie pytanie od Maczety. W zasadzie, no Maczeta ma kryzys, odpalił dziką kartę, nie chce mu się jej układać, tego nie komentuje, no jak wiemy, co robimy. Właśnie to jest fajny moment na dziką kartę, żeby ją ułożyć. Masz cały wieczór, przyjacielu, piątkowy, masz jeszcze sobotni poranek na korekty, na przecieki, tutaj nie ma co dyskutować. Podoba mi się pytanie kolejne, Oskara, który pyta, Cash czy Trippier? Mhm.
Ale to jest 2 miliony różnicy między nimi.
No i odpowiedziałeś.
To jest inna półka, to jest, wiesz, jakbyś wybierał cenowo między Mercedesem, a kurwa nie wiem czym.
Patrząc na liczbę oddanych strzałów Kasza i na kreację Trippiera, można by naiwnie liczyć, że te punkty się jakoś równomiernie rozłożą. Pytań o Trippiera jest w ogóle sporo. Ja chciałbym odpowiedzieć zbiorczo. 6,5 miliona. Brak czystych kont. Liga Mistrzów wkrótce i Livramento, który gra na tej samej pozycji, to co Trippier, który kosztował klub jakieś 30 milionów, plus chyba jeszcze dodatkowe 5 albo 8 w opcji. Mhm. Nie straszę rotacją Trippiera, ale wydaje mi się, że to się może pojawić. I jeżeli zaczęliśmy nasze nagranie od tego, że Salah w pewnym momencie może być bardzo ważnym elementem niejednego składu, a w tej chwili Salah jest różnicą, jeżeli chodzi o posiadanie, no to Trippier z Salahem w parze w ogóle nie idą. I pakowanie się teraz z Trippiera może okazać się, że kupimy go teraz, punktów nie będzie, a potem tak go sprzedamy, żeby ściągnąć na przykład Salaha.
Mhm, tak, tak. Znaczy, mi się wydaje, że to jest strasznie dużo kasy. I trochę takie chciejstwo, fajnie gdyby mu się udało, ale no, tam nie ma czystych kont.
Znaczy jakieś punkty muszą się pojawić, bo zakładam, że no stałe, nie po to od lat 10 gadamy o statystyce, żeby nie wierzyć, że te kreacja i te szanse, które wykręca kolegom, nie przełożą się na punkty. Kalendarz się zmieni, coś się pojawi. No ale to samo możemy powiedzieć przy Trencie. O Trenta nikt nie pyta, bo Trent kosztuje aż 8 milionów, ale to też jest ta sytuacja, że punkty już się pojawiły i będą się pojawiać, prawda?
Tak.
Chodzi o balans. To jest najważniejsze.
Tak, ale kolega... też, wiesz, Trent chyba u Trenta widać, że gra teraz, powiedziałbym, lepiej niż Trippier, w sensie dużo większe zagrożenie i pod bramką przeciwnika.
Ja bym chciał też tak zgodzić się z tobą, a to był jeden dobry mecz na razie.
O, jeden dobry mecz.
Football Info zapytuje o najlepszego obrońcę Manchesteru City. Okej, okay, załóżmy, że nie ma rotacji. Kto jest według ciebie najlepszym defem? I dlaczego Ruben Dias?
No właśnie, no, to Ruben Dias, którego mam w składzie.
Znaczy, bo to pytanie powinno brzmieć tak. Nie najlepszy obrońca Manchesteru City, tylko najbezpieczniejszy obrońca Manchesteru City. I no wtedy Ruben Dias jest uczciwą odpowiedzią.
Tak mi się wydaje. No, dlatego wydałem na niego kupę kasy i z tej kupy kasy mam po 2 punkty przez 2 kolejki.
No to był błąd, oczywiście, że tak.
No ale wyglądało na to, że te czyste konta będą. No dla mnie Ruben Dias ma termin ważności do kolejki 6 z Nottingham Forest. Na 7 i na 8 pewnie już będę chciał go sprzedawać. Ale na razie go trzymam i, no, i liczę na to, że on mnie nie zaskoczy w kolejce 5. Znaczy nie on, tylko Pep ze swoimi rotacjami w kolejce 5 i w kolejce 6, że on wyjdzie. Co do pozostałych zawodników, nie miałem takiej pewności, więc wydałem tyle kasy na tego obrońcę. Ach, znerwowałem się tylko.
No szkoda nerwów. No dodajmy, że jeżeli chodzi o minuty, to jeszcze pewniakiem wydaje się Walker, ale jeżeli ktoś prędzej wyląduje na ławce, to chyba Walker niż Ruben Dias.
No Walker
ale...
5 sytuacji stworzył, 2 strzały, na razie jakichś takich zwrotów z tego nie ma, ale no statystycznie, czy jeżeli chodzi o zagrożenie bramki przeciwnika, no to Walker jest tym zawodnikiem City, obrońcą, którego warto byłoby rozważyć. 5,2 to też nie jest za dużo, nie?
No to jest bardzo mało. Okej. Mamy kolejne pytanie kolegi Jarowana. No to jest problem. On chce kupić Madersona lub Sona i musi wyrzucić kogoś z piątki i teraz jadę nazwiskami. Rashford, Saka, Mbuemo, Foten, Diaby. I teraz tak. Diaby i Mbuemo chyba są po prostu wrzuceni jako piłkarze, których posiada. No nie kupimy Madersona za każdego z nich. Wydaje mi się, że musimy wybierać pomiędzy Fodenem, Saką i Rashfordem. Czyli kto z tej trójki? I chyba zażartuję, dlaczego Foden?
No właśnie, dlaczego Foden? No też mi wyszedł Foden w mojej wyliczance na opcję, kiedy wstawię Madisona. To wyrzucę Fodena, tak mi wyszło. Też mam tych trzech zawodników, mam Mbuemo i do tego mam jeszcze Bruno i jakoś najbliżej mi do sprzedania Fodena, chyba przez to, że nie jestem przekonany, że on wyjdzie w tych meczach.
A czy coś tam się też zmieniło, jeżeli chodzi o
punkty
ciężkości w drużynie? Foden nie jest kimś, kto atakuje bramkę. Foden jest kimś, kto próbuje wejść troszeczkę w buty De Bruyne albo chociaż w jednego Adidasa. I to wygląda, że on więcej kryje, mniej strzela. To jest istotne jednak.
Tak, i też mi się wydaje, że z tej trójki Foden chyba zdobędzie najmniej punktów w tej kolejce. Jeżeli byśmy rozpatrywali tylko tą kolejkę, no to wtedy najłatwiej by mi było właśnie sprzedać Fodena, wstawić Madisona i na kolejkę szóstą mamy jedno wolne miejsce dla zawodnika z City i wtedy można pokombinować z Alvarezem na kolejkę szóstą. Taki jest
dokładnie
cichy plan.
I tu jeszcze zrobię postscriptum. Kolega Irwan chyba nam poniekąd między wierszami dziękuję za polecenie serialu Justified, bo się bardzo wkręcił, jest bardzo zadowolony, leci z sezonem czwartym. I pyta, czy kontynuacja trzyma poziom, bo kontynuacja, no ostatni sezon Justified chyba był 8 lat temu. Tak, kontynuacja trzyma poziom, nie jest już to...
Chyba teraz jakiś nowy wjechał jeszcze, najnowszy.
Kentucky, tak, nie jest to Kentucky, to jest Miami. Dobry sezon, szału nie było, ale był bardzo fajny, im dalej w las, tym było lepiej, kolejne odcinki były tylko bardzo dobre, a ostatni odcinek, powiem tylko tyle, miałem łzy w oczach ze szczęścia. Okay. Dawid Ostrowski pyta o Watkinsa i to jest pytanie w sumie do ciebie. No, no bo tak, są 3 asysty, ale 70 minut i schodzi z boiska. Czy wziąć Alvareza za niego? A ja ci zadam inne pytanie. Związane z Watkinsem. W ogóle, na dzikiej karcie. Czy Watkins jest opcją, żeby go wziąć na dzikiej karcie? Czyli dwa pytania. Dawida, czy wziąłbyś już teraz Alvareza za Watkinsa i moje?
Nie.
Pozwolę sobie to zrobić. Watkins, a dzika karta?
Więc tak, teraz bym nie wziął Alvareza, ale jeżeli w kolejce piątej Watkins znowu nic nie zrobi, no to wtedy w kolejce szóstej jest prosty transfer na Alvareza z Watkinsa. I myślę, że dzisiaj bym na karcie Watkinsa nie wstawiał. Że bym go nie wstawiał dzisiaj.
Myślę podobnie i sobie jeszcze odpaliłem kalendarz Aston Villa i też przed nagraniem pytałem się, czy idziesz na mecz w czwartek Legia z Aston Villą, bo wydaje mi się, że Watkins będzie zawodnikiem, który będzie grać w tym mecze chociażby teraz z Legią, prawda?
Tak. Te pierwsze myślę, że się pokaże.
Czyli mamy mecz w sobotę, mamy mecz w czwartek, potem mamy mecz z Chelsea w niedzielę. Okej, niby spacerek, ale będzie to też Puchar Ligi Angielskiej z Evertonem. W zasadzie dużo jest tych spotkań.
Tak, dużo spotkań. Watkins fajnie wygląda w meczach pucharowych, ale w Premier League no jakoś to tak słabo wygląda, więc... No, ja czekam na tą kolejkę. Mam nadzieję, że coś mi w końcu zwróci więcej niż jedna asysta. Ale jak nie, no to wtedy Alvarez wskakuje w kolejce szóstej i to też jest taki mój pomysł w ogóle, żeby tak, wiesz, że znaczy, dzisiaj jak sprzedam Fodena, to mam tu jedno miejsce na Alvareza, Watkins nie zrobi. Zakładam, że on nic tam nie zrobi, no po prostu. Tak, myślę, że asysta to też jest za mało, żeby go trzymać, że tutaj on niczym do tej pory nie przekonał.
No, nie było... no, szanuję takie podejście, great is good.
Tyle było, w sensie ja już bym go pewnie dawno sprzedał, ale tyle było, kurwa, Havertzów w składzie, że trzeba było się tego pozbywać, wiesz, i nie było czasu na Watkinsa, tak jak często, Marcinie, powtarzasz. Szukajmy najsłabszych ogniw i one były gdzie indziej w drużynie. No i powoli dochodzę do tego Watkinsa i to jest jego ostatni mecz prawdopodobnie, chociaż mam nadzieję, że...
Last Dance tak zwany, klasyczny. No, ja się z tobą zgadzam.
Nawet nie wiem, czy tego nie zrobię i tak, czy potem jednak nie wstawię Alvareza na kolejkę szóstą, a z Watkinsem na Chelsea i na Brighton się pożegnam. No bo trochę mnie kusi ten Alvarez na Nottingham Forest.
Oczywiście, że tak. I ja przejdę płynnie do pytania Łukasza, który ma w składzie Watkinsa i Jacksona i chce wywalić któregoś z nich. No to teraz mamy jeszcze do pary Jacksona. Kto byłby priorytetem? Łukasz zakłada również, bo jest druga część pytania, że jest sam zauważa, że jest to duże ryzyko wywalić któregoś z nich lub obu teraz. To jest prawda. To jest prawda. No ale powiedzmy, że Watkins czy Jackson? Jacksona ja rozumiem broni co? No, broni kalendarz.
Ja bym jednak
i statystyka.
Jacksona wyrzucił. Tak, ale ja bym wyrzucił Jacksona. Ja bym
aha, tak, się... na tej zasadzie. Nie, tak. To ja bym wyrzucił Watkinsa, czyli jak zwykle pomogliśmy. Ja bym wywalił Watkinsa. Jackson też jest do wyrzucenia i na dzikiej karcie Jacksona też bym się nie pakował. I jeszcze za szybko ta Premier League przyszła do Jacksona.
W ogóle grać takim duetem Jackson-Watkins? Przecież to można kurwa zwariować. Jak oglądasz te mecze?
Dlatego sobie nie wyobrażam. Zdrowie mamy jedno. Nie mamy okazji dzisiaj mówić o polecakach popkulturowych, ale zdarzyło się, że na Netflixie odpaliłem dokument. Jest jeden gość, naukowiec, który przez 20 lat badał sekret długowieczności. 20 lat mu to zajęło, wywiady, podróże i tak dalej. W zasadzie wnioski są smutne. Jeżeli nie żyjesz na Okinawie w Peru, czy nie wpierdzielasz małży, czy innych owoców morza, to tej setki nie dożyjesz. Jeżeli jesteś białym Europejczykiem, czy Amerykaninem, też tej setki nie dożyjesz. I on tego nie powiedział głośno, bo nie powiedział, jeżeli grasz w FPL, setki też nie dożyjesz. Ale mówił, że statystycznie stres, nerwy i wszystko, co z tym związane, odbiera nam 5 do 10 lat życia. I o tym warto pamiętać.
Okay. Nie chciałbym dożyć setki. Znaczy w zdrowiu bym chciał, ale myślę, że jest to niemożliwe, więc nie chciałbym dożyć setki.
Nie no, żyjesz w Polsce, do setki nie dożyjesz, nie przejmuj się.
No, nie chciałbym, nie chciałbym.
Trzy krótkie pytania, każde dobre. Aiden pyta, czy wziąć... Och, kurde. Aiden pyta, czy wziąć Morisa za Pedro. Ja bym się nie wahał, kurwa.
Ja też nie. Nie. To bym w ogóle klikał. To bym tutaj...
Ta jest 5,5 za 5,5. Uwaga, bo cena Pedro do weekendu spadnie na 100% i będziesz kosztował 5,4.
Tak, i właśnie taki Moris jest idealnym pojawia się w idealnym momencie, bo przecież... Dużo się o tym mówiło, że jak się zejdzie na Pedro, to ciężko będzie z ruchami kogo tutaj w ogóle za niego wstawić, więc jest Moris, więc jest Eduard. I nagle się pojawiły dwie furtki, w które można spokojnie wejść i spodziewać
dokładnie.
Się większej ilości punktów niż od Pedro, który ma punktów 10.
To wszystko prawda i jeżeli w siódmym kolejce kolega Aiden odda opaskę Morisowi, bo przecież gra dwa mecze, jest to ruch absolutnie naturalny, a Manchester City ma ciężki mecz wyjazdowy na Stadion Wilków, no to wtedy kolega Aiden dostaje pochwałę, w co poszło nie tak, a prezydent tak. Przysyła telegram z gratulacjami za odwagę.
Dokładnie.
Aiden jeszcze pyta, czy oglądałem serial One Piece na Netflixie. Powiem tak, ja obejrzałem jeden odcinek, odbiłem się, dosłownie bohater jest z gumy i odbija pociski, są piraci, to jest anime, ja takiej konwencji nie kupuję, ale słyszałem tyle dobrych rzeczy o tym serialu, że na pewno dam szansę odcinkowi numer 2 i wtedy sobie wyrobię opinię. Jeszcze za wcześnie. Kubac, pyta co z Fodenem. Zwłaszcza, że ma 1-1 w banku, 1,1 milion. No i go kusi wypierdolić Fodena. Wcześniej mówiłeś, żebyś Fodena sprzedawał. Tak. Wydaje mi się, że sprzedaż patrząc chociażby na Tottenham, bo nie wiemy, kogo chce kupić, ma sens. Tyle jednak zrobię małą przerwę. Taką, że czy sprzedaż teraz przed meczem z West Hamem ma sens? Czy my zakładamy, że West Ham tutaj, który jest w lidze wysoko i jest na stosownej pozycji?
Jest mecz o lidera.
Dziękuję. Czyli wychodzimy z założenia, że to jest ciężkie spotkanie wyjazdowe dla Manchesteru City, tak?
Mhm. Tak, bo no myślę, że wiesz, tam nikt się nie położy, Bartosz już siedzi 2 tygodnie i kurde dłubie analizy, żeby City nie miało łatwo.
Tylko miejmy świadomość, że po meczu z West Ham Manchester City gra z Nottingham Forest i później ma wyjazd na Wilki. Foden, możemy sobie mówić o rotacji, tak po prawdzie opuścił tylko jeden mecz na razie i to z powodu zdrowotnych.
Wjeżdżają puchary.
Powiem tak, sprzedaż ma sens, ponieważ jest kilku zawodników, którzy pachną i wyglądają ładniej niż Foden w tej chwili w FPL-u, ale ja bym tego ruchu nie robił. Wydaje mi się, że sprzedaż pomocnika Manchesteru City przed tymi trzema spotkaniami może się odbić szkawką.
Może. Oczywiście,
pytanie jest konkretne, czy go sprzedać, więc ja uważam, że ja bym go dalej zostawił. Wierzy mi się nie chce, że Kubac nie ma innych problemów w składzie.
Ja bym go sprzedał z kolei, bo dzisiaj każdy zawodnik, każdy, chyba że nazywa się Pedro, ale każdy ma tą gwiazdkę, że może nam się, kurde, odbić czkawką ta
oczywiście.
Sprzedaż niestety. I na kogoś trzeba się zdecydować. No i tak. Dla mnie Foden jest takim, dla mnie osobiście najłatwiejszą sprzedażą dzisiaj. Możliwe, że wiesz, że po tym meczu z West Hamem w ogóle będę, kurde, załamany w ogóle, dlaczego ja to zrobiłem, no ale 2 transfery są, inni mają po 1, ktoś ma kartę, no trzeba coś zdecydować z tym.
Czas się powoli nas dobiega końca, więc bardzo krótkie pytania, a treściwe. Kolega D-Day pyta kogo na ławkę z piątki. I teraz uwaga. Mbeumo, Foden, Rashford, Jackson, Watkins.
O panie, to teraz już pojechał. Ja bym postawił, kurwa, nie wiem, chyba bym na tego Jacksona postawił na ławce. No ile on ma punktów w ogóle, co on przyniósł? On przyniósł jedną bramkę i 3 żółte kartki. I spoko, że grałem teraz z Wisienkami na wyjeździe, ale każdy z tych zawodników, wydaje mi się, ma większe szanse na to, że zdobędzie jakieś punkty niż ten Jackson.
Tak, pierwszą nazwiskiem moim zdaniem na ławkę jest Jackson, drugim Foden, natomiast Mbeumo, Rashford, Watkins do gry. Króciutko, kupiłbyś Sterlinga za Madisona, za darmowy transfer?
Znaczy Madisona za Sterlinga, czy Sterlinga za Madisona?
Masz rację, Madisona za Sterlinga.
Wiesz co, nie wiem. Tego to nie wiem, ruchu, czy bym go zrobił.
A ja bym kupił, bo wydaje mi się, że na dłuższą metę Madison tych punktów da dużo, cena ucieka i ten mecz Sheffield wygląda lepiej niż wyjazd.
To na pewno, ale te dwa mecze Aston Villa potem i Fulham i Burnley też źle nie wyglądają.
A i tam kolega pomyśli o tym jutro, teraz tak, Madison.
Też pamiętajmy, że gdyby nie napastnik Chelsea, o którym już było tutaj mówione, gdyby nie on, gdyby był tam ktokolwiek inny, to on by trafił to podanie od Sterlinga.
Sterling miał, proszę, no nie rób lepiej. Mi tego. To jest, będę miał PTSD. Ja naprawdę wypocząłem te 2 tygodnie. Okej, okay? No, please.
Wracamy,
please.
Marcin, twarde lądowanie. Twarde
jeszcze,
lądowanie.
Jeszcze nie wbijaj szpileczek. Konrad ma Mbeumo, Eze, Estupiniana. Kogo z tej trójki na ławkę? Mbeumo, Eze, Estupinian.
Mbeumo, Eze, Estupinian.
Estupinian, nie?
Chyba tak.
Chyba
bym poszedł w tą stronę.
Wyjazd na Old Trafford, tam czystego kąta nie będzie. Oczywiście, Stupinian, kreacja, te rzeczy, ale jednak Mbeumo i Eze. No, dobra, Stupinian.
W tą stronę bym poszedł.
Kolega Bolek pyta o obrońcę Fulham, na przykład Rim. Okay. Kupiłbyś? I to jest nawet konkretny zakup, bo to nie jest widzimisię, tylko to ma być ktoś do rotacji ze Stupinianem. I faktycznie ta rotacja,
znaczy,
patrzę po fiksach, jest.
Jeżeli mówimy o tym, że Leno jest dobrym wyborem, no to obrońca Fulham też powinien być hipotetycznie dobrym wyborem na te fiksy, które teraz są. Mówię o kolejce 5 i o kolejce 8, gdzie możemy się spodziewać czystego kąta. I o fartownej kolejce 6 albo 7, gdzie to czyste konto może się pojawić w jakiejś bliżej nieokreślonej sytuacji, ale tak, no myślę, że...
Ja też do Rima nie mam nic, aczkolwiek zwracam uwagę, że rotowanie stopniane może się źle skończyć.
Ale akurat tutaj masz kolejkę 5, oni grają z Manchesterem United, kolejka 8 z Liverpoolem, więc wydaje mi się, że to jest spoko pomysł.
Absolutnie taktycznie się broni. Maciej pyta o Luisa Diaza, bo 2 mecze w repach po 87 minut, dzisiaj 70 minut, dzisiaj, czyli wczoraj. W sobotę mecz o 13:30 gra Liverpool. Pytanie jest, czy zagra od pierwszej minuty. Tego nie wiem, to wie Klopp. Natomiast w ogóle, czy byś trzymał Diaza w składzie?
Czy bym trzymał Diaza w składzie? Poczekaj, tylko sobie...
Wilki o 13:30. A potem West Ham. Potem West Ham i ciężki wyjazd z Tottenham.
No i Brighton też nie za łatwy dla Liverpoolu. Wydaje mi się, że ja dzisiaj nikogo bym nie chciał mieć z Liverpoolu. Czekałbym na tą kolejkę 9, gdzie te fiksy się odwrócą. Rozumiem, że to jest pomysł na to, żeby mieć jakąś różnicę w składzie, tak. Ale z drugiej strony jest tyle nazwisk. Wiesz, nam brakuje miejsca w składzie, żeby zrobić transfer na Madisona i musimy mówić, że okej, Foden jest dobrym transferem, żeby go wyrzucić, nie widzę jak gdyby... Nie trzymałbym go w składzie, bo widzę tyle nazwisk, które tam bym chciał mieć.
Ja też. Krótkie pytanie, Janka. Czy kupiłbyś Trippiera za Chilwella?
Kurde. Nie. Nie
ja też nie.
Nie szkoda by mi było transfer.
Ja też nie. Kim byś zagrał w tej kolejce? Trippierem czy Udogim? No chyba Udogi.
Udogim zagrał.
Oczywiście.
Myślę, że Udogi przyniesie więcej punktów. Tak bym założył. Przyniesie więcej punktów niż Trippier.
No a pytanie Romero czy Udogi?
Udogi.
Tak, na dłuższą metę Udogi sprzedał tych punktów.
W mecie gry Tottenhamu i tam wpadłem na pomysł, że Udogiego muszę kupić kosztem jednego z moich obrońców.
Słuszna uwaga, a kupiłbyś Sona za Rashforda? Pyta Daror.
Czy bym kupił Sona za Rashforda? Nie wiem. Znaczy nie. Wydaje mi się, żebym tego nie zrobił. Wydaje mi się,
ja też bym tego, ja też bym tego nie zrobił, ale chciałbym tego Sona mieć i bym zobaczył, kogo jeszcze mam tam w linii pomocy. Natomiast za Rashforda bym tego nie zrobił.
Strasznie jest ten kalendarz teraz tam się ułożył. Po prostu, wiesz, myślisz, patrzysz na Tottenham i na tą kolejkę, potem są dwa ciężkie mecze, kiedy inni zawodnicy z troszkę słabszą formą mają te mecze spoko. Strasznie to są ciężkie wybory będą. I znowu mam wrażenie, że będzie takie, kurde, wiesz, gadanie, a w ogóle to FPL to jest, o kurwa, no w ogóle bez sensu. No, kurwa, także są wybory do zrobienia, no każdy musi to wziąć sobie na klatę. No i to jest jeden z najcięższych teraz transferów, jakie trzeba zrobić. No, po prostu trzeba kogoś skasować ze swojego składu. No,
dokładnie. Trzeba. I słuchaj, już na sam koniec. Krótkie pytania. Foden versus Son. No chyba Son, mówiliśmy o tym dużo, tutaj nie ma co dyskutować, nie? Tak. Ale na tą kolejkę. Mbeumo czy Eze? Tylko i wyłącznie na tą kolejkę. Czyli jeden na ławce, drugi do składu. Mbeumo...
Ja bym zagrał ten, który najlepiej jest punktującym pomocnikiem w grze dzisiaj.
Mbeumo na Newcastle dokładnie. Chociaż Eze i Aston Villa, niech to będzie Mbeumo. Tak, niech to będzie Mbeumo. Tak, jak będzie karny, podejdzie do niego Mbeumo. I to jest to zawsze jakiś argument.
Widziałeś, dla Kamerunu teraz? Bramkarz, wiesz, jakiś obrońca nie ogarnął się w polu karnym, on podbiegł i po prostu... kopnął mocno, celnie po ziemi, tak jak się to powinno zrobić. Nie myślał, nie kombinował, po prostu podbiegł i zrobił to, co się powinno zrobić. I to, Jakub. Gdyby, wiesz, i można się śmiać, że to, o, tam jemu się przytrafiło, okej.
Okay, ja się już nie śmieję, boli. Ja go wezmę na dzikiej karcie Mbeumo, przyznaję się do błędu.
Kurde, jestem bardzo ciekawy, jak twój skład, po prostu, gdyby pokazywali, gdyby była, ile osób widziało twój skład w FPL, powinni zrobić taką statystykę, ile osób go podglądało, to twój byłby, będzie w czołówce.
Ja bym chciał, żeby była taka prezentacja i jeszcze łysy z FIFA mógłby tam po kolei nazwiska wyciągać z koszyczka.
Tak, ale
Jakub pyta o Szara, czy jest pewniejszą opcją długoterminową niż Trippier? Na pewno jest tańszą. To sam nie, Jakub to zauważył. A ja też uważam, że nie. Właśnie uczciwie odpowiedzmy, znaczy nie cierpię mówić słowa uczciwie mówiąc, bo sugerowałby to, że kłamiemy. Ale inaczej. Szar nie jest opcją lepszą długoterminową, bo to Trippier tych punktów z przodu da więcej. Na 100%. To raczej staty się nie mylą. Oczywiście różnicę robi te 1,5 miliona.
No, to dużo. To dużo, szczególnie, dokładnie, że będziemy zaraz szukali kasy na Salaha, nie? I na Sona.
Tak. I w ogóle... A i widzę, że Jakub tu jest koneserem lepszych trunków, ponieważ pyta, czy latarka lepsza jest w butelce, czy w puszce. No, w butelce. To...
W butelce chyba każdy piwo jest lepsze, prawda?
Tak, zwłaszcza, że mówimy jednak o piwach z tej wyższej półki, więc latarka będzie lepsza z butelki. I słuchaj, naprawdę już na koniec pytanie Mateusza, czy Solanka jest opcją na kapitana?
Nie jest, kurwa.
Nie jest. Dobra, to jeszcze jedno nie pytanie zadam. No nie jest, kurwa, ale rzuciłem to pytanie. Udogi za Kandziego i Alvarez za Pedro za -4. No moim zdaniem samo się klika.
Tak. Tak, robiłbym to. Też bym to robił.
No, chcesz jeszcze jedno pytanie? Bo jest trudne.
Proszę, no. Nowy.
Son za Salaha. Pyta Wojciech.
O, a to dobre teraz. Son za Salaha i zostaje 3 miliony i można pożyć.
No, ale potem, kurczę, chciałoby się tego Salaha mieć.
Tak, może zostawić te 3 miliony, ich nie ruszać. Son pójdzie do góry z ceną, Salah spadnie i będziesz na plusie. Zrobiłbym to.
Znaczy w ogóle to jest dobra odpowiedź, tak, bo faktycznie lepiej mieć teraz Sona. Takie są fakty i jeszcze zobaczymy sobie, jak to będzie z tą dziewiątką, a potem warto mieć Salaha, jeżeli teraz kolega go kupi, pieniążki będą leżeć, inflacja podobno spada i można go Salaha odkupić.
No i też ten Son, no jednak słuchaj, kupiło go 470 tysięcy, no to myślę, że podbije tak przed pierwszą kolejką, znaczy przed tą piątą teraz, ile będzie miał, 700 tysięcy? Salah nam spada.
Nie no, kółeczko będzie, jasne. O. Dobra, ostatnie dwa pytania, daję słowo. Dobra. Jest ich 100, więc naprawdę. Kolega Wojo. Pyta o piłkarza, którego trzeba mieć na dzikiej karcie. Oprócz Haalanda. Są tego, nie wiem, czy zauważyły, że Haaland ma 92%
tak,
posiadania.
Tak, właśnie mi się rzuciło to teraz w oczy, jak rozumiesz.
Ja pierdzielę, nie? Jeden piłkarz, którego trzeba być na dzikiej karcie, to jest Son. To jest Son, którego może, który jest przehypowany. Raz 100% jest przehypowany, to się może źle skończyć, ale nie ja myślę, zagrać teraz na tej... Sona na dzikiej karcie byłoby błędem.
Tak, ja myślę, że on na tej dziewiątce
zwłaszcza, że on umarł, on zmartwychwstał, tak, bo ja tam wczoraj widziałem newsa, że w ogóle wypadł na parę tygodni, że kolano ma rozwalone, potem był w składzie.
Potem się okazało, że nie może robić zdjęcia iPhone'em, bo ma kontrakt z Samsungiem i trzeba mu robić zdjęcia tylko Samsungiem, on nawet nie może mieć iPhone'a w ręku. Nie wiem, czy to prawda, czy zwariowany.
Nie wiem, ale to jest angielski Twitter w pigułce. To jeszcze szybciutko, kolega Kuba ma trójkę obrońców, Estupinian, Udogi, Ruben, kogo byś dał na ławkę? Estupinian, Udogi, Rubian. Ruben Diaz, Udogi, Estupinian.
O, czekaj, nie.
Czyli obrońca Tottenhamu, Manchester City. Estupiniana, kuźwa, dokładnie. Kolega Dziobik nas pozdrawia, więc jeszcze z pytaniem pojedziemy. Kogo kupić do pierwszego składu za Salibę?
Aha.
Może inaczej, odwróćmy to. Czy ma sens sprzedawać Salibę teraz?
Poczekaj, zobaczę.
Okej, okay, no gra z Manchesterem, nie z Manchesterem City, tylko kurczę.
Chyba z Evertonem, z Tottenhamem i z Bournemouth.
Z Evertonem gra teraz, tak, potem ma City za 3 tygodnie. Więc moim zdaniem przed meczem z Evertonem, który wyraźnie nie przepada za zdobywanie bramek, Saliby nie warto sprzedawać.
No trochę tak, troszkę bym tego też nie robił i bym sobie właśnie z takim transferem to bym sobie poczekał i zobaczył, jak dużo ta przerwa na repy, czy to, co my żeśmy sobie założyli teraz, się w ogóle sprawdza. I wiesz, i w kolejce szóstej, jak to się wszystko ułoży zaraz, jakie będą karty na stole i do czego my tam w ogóle będziemy dobierali, nie? A nie, że tak. Już, no to ja bym ten ruch, to ja bym tego ruchu nie robił.
Dobra, to zamknijmy naszą teoretycznie 30-minutową dyskusję pytaniem, czy Tomasz Kamiński to idealny transfer za Pickforda?
Z Luton, tak?
Tak, właśnie, kuźwa, bo to też jest pierwsza myśl, kim jest, kurwa, Tomasz Kamiński.
Ja znam, bo mi się polskie nazwisko pokazało, to od razu tam, wiesz, skautowałem, jak moi koledzy skautują, to ja też poskautowałem. Ja się trzymam swojego. No, jeżeli do kolejki siódmej według mnie Pickford da więcej w kolejce siódmej niż Kamiński. Takie jest moje zdanie na ten temat, ale
ja
nie
uważam,
jestem obiektywny.
Że to jest fantastyczny, świetny ruch, ale też nie jestem obiektywny. I zamknijmy tym.
Tak. Dobrze. Marcinie, kiedy wrzucisz swój skład, powiedz wszystkim teraz? Po prostu do mikrofonu.
No w sobotę.
Ale przecież
ja go w piątek nie ułożę, tylko go ułożę w sobotę rano. A czy w piątek sobie koncepcję ułożę, poczekam, aż się zmienią ceny i w sobotę kliknę.
Okej. Czyli co? Czyli spodziewać się twojego składu?
Wrzucę przed deadline'em, bo się lajki i chwały przydadzą.
Zrobisz jak informacja o podwójnej kolejce, kiedy to był sezon temu, że podwójna kolejka będzie w następnej kolejce, została minuta do układania składu. Kurwa, dziękujemy. Można się robić.
tak jak z Salibą.
Dokładnie. To ten deadline. Dobra, czyli spodziewamy się, proszę państwa, za dwie deadline. I wtedy odświeżamy profil pana Marcina na Twitterze i wtedy zobaczymy jego skład. No ciekawy jestem, Marcinie, co ułożysz. Jakie wartości wpiszę do naszego Excela i do naszego wykresiku? Po prostu...
Ale kurde, sodówka ci to głowę uderzyła. Punkt mnie wyprzedziłeś i już, kurczę, gacie
pełne.
Teraz
mówię, no ile tam, milion czy dwa, no ile tam podskoczysz, kurde, ile ja będę musiał sobie wymawiać, że dobrze, że nie zagrałem tej karty teraz, to spokojnie poczekam do tego Solacha, do kolejki, kurwa, dziewiątej, że tam wtedy te miliony monet i punktów na mnie spadną i wtedy ja ruszę, żeby gonić. No i tak leci to ten sezon w FPL-u, kurde, no po prostu.
To nam daje paliwo i radość.
Tak, dokładnie. Marcinie, gadamy godzinę. Tutaj w ogóle teraz nade mną była jakaś mega burza, w ogóle dostałem chyba z 5 wiadomości przed chwilą, znaczy w trakcie naszej rozmowy, czy już mnie wywiało, czy jest wielka burza. Co się błyskało, to tutaj było fatalnie u mnie. Więc mam nadzieję, że wszyscy są dzisiaj zdrowi, bo ta burza jest jakaś mega wielka z tego, co widzę, słyszę i dostaję informacje. Więc kończę, idę zobaczyć, czy jeszcze mnie nie zalało na przykład. tutaj gdzieś.
No jasne. Trzymaj się, dzięki za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam, pozdrawiam naszych słuchaczy. Do usłyszenia. Cześć.
Trzymajcie się. We'll be right back.